Gosip Pokrywka, autor przewodników turystycznych, książkowych zaznaczam, przewodników turystycznych, jest dzisiaj gościem audycji Tu i Teraz. Najnowsza twoja publikacja poświęcona jest Lublinowi. Nie jestem zdziwiony, bo w 2029 roku Lublin będzie europejską stolicą kultury. Szczyci się tym, przygotowuje już materiały promujące miasto, dziedzictwo kulturowe, historię, a przyznać trzeba, że to absolutnie pod tym względem jedno z najciekawszych polskich miast. My mówimy jednym tchem Warszawa, Kraków, Wrocław. Myślę, że Lublin absolutnie jest w czołówce najciekawszych polskich miast, jeżeli chodzi o historię, ale także o zasoby archiwalne, muzealne. Miasto, w którym można spędzić, myślę, tydzień i ciągle szukać i znajdować nowe, satysfakcjonujące dla siebie miejsca.
Ja bym jeszcze do tych atutów dorzucił taką inicjatywność kulturalną. To jest tak, że jak zaczyna się sezon taki, no, kiedy już można wyjść na powietrze bez kożucha, to właściwie tam zaczynają się wydarzenia i one trwają do późnej jesieni i to jest czasami tak, że jedno nachodzi na drugie. I ważne też to jest, że te wydarzenia nie mają takiej charakteru komercyjnego, że tam, nie wiem, biletujemy to wszystko, tylko są z reguły otwarte zarazem dla turystów, jak i dla mieszkańców i wyprofilowane tak, że zarazem, nie wiem, rodzina z dziećmi, ale też jakiś fachowiec od pewnego obszaru znajdzie tam swojego odbiorcę. Ale jeśli mówimy, no, podjęcie się tego tematu Lublina, faktem jest, że zauważyłem, że stolica kultury będzie i ta książka jakby jest takim pewnym testem, jak zostanie przyjęta, bo jeśli zda egzamin, to właściwie szybka aktualizacja w 2008 roku i mamy gotową książkę do obsłużenia ruchu turystycznego.
A może nawet wersja w języku angielskim.
Tak, no z pewnością. Anglicy, no, stanowią pierwszą grupę językową, jeśli chodzi o turystów w Lublinie, także z pewnością angielska wersja by była niezbędna. Natomiast dla mnie też Lublin, no, ma taki trochę bogatszą historię, ponieważ ja 15 lat w Lublinie mieszkałem. I to był ten okres, kiedy jeszcze się nie zajmowałem szeroko rozumianą twórczością turystyczno-artystyczną, tylko w sumie biznesową. No i studiowałem tam na Politechnice Lubelskiej i wydawało mi się, że w pewnym sensie znam to miasto. I ono takie na mnie jakiegoś ogromnego wrażenia nie robiło. Wyprowadziłem się w 2000 roku. No i można powiedzieć, po ćwierćwieczu wracam do niego. I to też było takie ciekawe doświadczenie, że ja też podobnie zamieszkałem jak w czasie studiów w Akademiku Politechniki Lubelskiej. Spędziłem tam, no, ponad 3 miesiące i zacząłem na nowo poznawać, co w tym Lublinie jest innego.
Ale powiedz mi, też szukałeś tak zwanych dobrych ludzi, tych, którzy trochę otwierali ci przestrzenie, o których w ogóle nie wiedziałeś, czy posługiwałeś się własną pamięcią historyczną?
To jest tak, że to wiesz, nawet w pierwszym okresie czasu był taki efekt, że miałem wrażenie, że on się źle zmienił. No bo coś może się nie podobać, ale jak najbardziej ci ludzie, zresztą we wstępie, na samym końcu składam podziękowania i mówię o tym, że jest to praca sygnowana moim nazwiskiem, ale naprawdę owocem pracy wielu osób, bez których nie udałoby się jego wykonać. I to są tak, lubelscy przewodnicy, kuratorzy muzeów, proboszczowie parafii, restauratorzy, pracownicy ośrodków kultury i sztuki, nauki i sportu i jeszcze wielu, wielu innych. I faktycznie, wiesz, ja po zakończeniu zbierania materiałów wracam z takim dużym bagażem nowych, no, przyjaciół to za duże słowo, ale znajomych, do których zawsze się po coś mogę zwrócić. No i oczywiście wysyłam im książkę z podziękowaniem za to, że są jej współautorem takim anonimowym.
Mówiliśmy, że pewien klucz, pewien pomysł jest ważny. Jak opowiedzieć historię miejsc, historię ludzi, przemycić do tego mnóstwo nowych informacji. Nie wiem, też ciekawostki. Ludzie to kochają, prawda? Często podąża się tropem takich małych historii, które nagle stają się czymś więcej dla nas. Ba, wydarzeń, które jakby dzieją się w trakcie. Współczesności, która też w takim przewodniku jest ważna. Ty tutaj ująłeś na przykład w jednym rozdziale na przykład osiągnięcia sportowe Lublina. Tutaj przecież jeszcze kilka lat temu nie mówilibyśmy o potędze siatkarskiej Lublina, a oni tymczasem to znakomicie sobie w tym radzą. Piłka nożna, żużel i tak dalej, i tak dalej. Ująłeś to także w tym przewodniku.
Ale właśnie też ważne, żeby na to spojrzeć trochę jeszcze do tyłu, bo Lublin wcale nie był takim złym ośrodkiem sportowym, bo jak powstała fabryka samochodów, to stała się sponsorem. Przecież Żmuda pochodzi z Lublina, prawda?
Władysław Żmuda.
Tak, dokładnie. I ten okres do, powiedzmy, lat 80. to była dość dobrze zorganizowana formuła sponsoru sportu i dzięki temu on się utrzymywał. Później przyszło całkowite załamanie, właściwie wszystko się rozsypało i z pewnością i władze miasta, i też organizacje sportowe odbudowały się, ale odbudowały się w taki sposób, że w każdej prawie dyscyplinie mają mistrza. I to jest niespotykane. Do tego powstał piękny obiekt sportowy, ta Arena Lublin. Żużel z powrotem wrócił na piedestały. W związku z tym sport jest takim przykładem, że można, prawda, że można. Natomiast jest też taka kwestia tego klucza, czyli poszukiwania w tym, o czym piszesz, czegoś, co jeszcze nie zostało napisane. Raczej to jest mało prawdopodobne, że nie zostało napisane, ale że nie jest wystarczająco spopularyzowane. I ja na przykład, tutaj jest dobry przykład tej kaplicy zamkowej.
To jest, myślę, rzecz numer jeden w Lublinie.
Jej nie można pominąć.
Freski bizantyjskie, nadzwyczajnej urody.
Każdy pisze o niej, że tak powiem, w dość schematyczny sposób. Oczywiście jak ktoś bardzo chce głęboko wejść, to jest analiza scen, różne poziomy tej mistyczności jej. Ale ja sobie znalazłem taki przykład, chyba z tego co wiem, nikt do tej pory go nie poruszył, mianowicie zwierzęta na tych freskach. I wbrew pozorom tych zwierząt jest stosunkowo dużo i niektóre w ogóle nie, znaczy ich...
Powiedziałbym, że są symboliczne, a nie realistyczne.
Tak, są symboliczne, ale czasami na tyle symboliczne, że jeszcze do dzisiaj nierozpoznane, co oznaczają. Takim jednym z przykładów jest taka sowa siedząca na trzech kulach, być może to są jaja, przy takim bocznym wejściu. I do dzisiaj tak jakby wykładni pewnej nie ma, przynajmniej jednoznacznej, bo są dwie jakby przeciwstawne. I to mnie zainteresowało i to automatycznie pokazujesz to na zdjęciu, czyli nie pokazujesz klasycznie całości, znaczy wiadomo, że zdjęcie całości kaplicy jest, ale wybierasz sobie takie elementy i wciągasz tego widza,
czytelnika
w tą opowieść i on siłą rzeczy oczywiście obejrzy całą kaplicę, dowie się wszystkiego, co tam, nie wiem, biorąc przewodnika ze 3 godziny go będzie po tych poszczególnych scenach oprowadzał, ale zainteresowałeś go całkiem czymś innym, żeby on tam w ogóle poszedł.
Absolutnie z tym się zgadzam. Ja jestem przykładem takiego właśnie poszukiwacza ciekawostek. Ostatnio byłem w Spello w Umbrii i szukałem, gdzie ukrył patrona fresku Perugina. Znalazłem. Trzeba się wysilić, ale to jest piękne, że spędzasz długi czas na jakimś poszukiwaniu czegoś. Rozmawiamy o Lublinie. Dlaczego nie rozmawiamy o Rzeszowie?
To jest bardzo dobre pytanie. Ja myślę, że każde miasto musi na niego przyjść czas w pewnym sensie. Natomiast z reguły te przedsięwzięcia są finansowane przez jakieś organizacje, które są skłonne ten okres pracy nad książką wspomóc i dzięki temu one powstają. Tutaj akurat w przypadku Lublina być może tajemnica jest w tym, że tam są dwie organizacje turystyczne, jedna związana z miastem, a druga z Urzędem Marszałkowskim i ich konkurowanie między sobą powoduje, że faktycznie te sprawy idą do przodu. My zrobiliśmy z Magdą 12 lat temu przewodnik po Podkarpaciu, ale on szybko, jego nakład się wyczerpał. Do dzisiaj jakoś nie udaje nam się przekonać do wznowienia tej książki. Wbrew pozorom podkarpackie nie ma takiego kompleksowego przewodnika. Co prawda autor Kłos, już też świętej pamięci, taką książkę przygotował kiedyś, ale ona jest znowu tak jakby skoncentrowana na samych ciekawostkach. A czegoś, co właśnie łączy opowieść dobrze zilustrowaną zdjęciami, właściwie nie ma. I to nawet księgarze zwracają na to uwagę.
No to miejmy nadzieję, że spotkamy się następnym razem i mówić będziemy właśnie o stolicy województwa podkarpackiego.
Mam nadzieję.
Bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mirek Osip-Pokrywka, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.